Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Nadszedł Kunicki i Dyzma podał mu depeszę. Stary przeczytał ją w mgnieniu oka i z nieukrywanym podziwem zapytał: nadzwyczajne, czy to w sprawie zbożowej? Tak, potwierdził Nikodem. Więc to już się robi, a jak pan widzi. Boże drogi, Kunicki rozstawił ręce. Boże drogi, ile to przy pańskich wpływach, kochany panie Nikodemie, można dobrego ludziom zrobić. Tak, uśmiechnęła się Nina, jeżeli tych wpływów używa się dla dobra ogółu, no i jeżeli się trafnie potrzeby ogółu ocenia. O, przepraszam, zaoponował Kunicki, nie tylko dla ogółu. Czyż prywatnym ludziom nie należy pomagać? Na pewno w Komitecie Ekonomicznym bierze udział i minister komunikacji. Będzie pan miał możliwość pomówić z nim przy sposobności i o podkładach kolejowych, co? Nikodem wpakował ręce w kieszenie spodni i skrzywił się. Wolałbym nie teraz, nieskładnie będzie. Cóż znowu, panie Nikodemie, ja przecież żadnego nacisku nie wywieram. Całkowicie pozostawiam to do pańskiego uznania. Tylko tak mimochodem napomknąłem, gdyż dostawa podkładów to jest interes, o którym warto pamiętać. Na potwierdzenie tego zaraz po obiedzie zabrał Nikodema do swego gabinetu i zaczął go piłować sążnistym wykładem o szczegółach kwestii. Kiedy zaś ten poruszył historię dawnego procesu, stary zerwał się i wyciągnął z kieszeni klucze. Zaraz panu pokażę dokumenty. Moim zdaniem powinny one wystarczyć, by jeszcze raz dowieść, że byłem w porządku. Odsunął ciężką aksamitną kotarę i Dyzma ujrzał kasę ogniotrwałą potężnych rozmiarów. Kunicki szybko ją otworzył, wyjął zieloną teczkę i zaczął wyciągać z niej pliki papierów, zapisanych maszynowym pismem, kwitów, blankietów i tym podobnych. Niektóre z nich odczytywał, inne podawał Dyzmie i ten udawał, że je czyta. Wyrwał się od Kunickiego dopiero wieczorem. Nina czekała nań na tarasie i poszli przejść się. Była smutna i rozmarzona. Niespodziewany wyjazd Nikodema, tak nagle przerywający się lankę, sprawił jej prawdziwą przykrość. Gdy zaś znaleźli się wśród drzew, przytuliła się do niej i szepnęła. Ale kochanie, nie będziesz długo siedział w Warszawie? Ninuś będzie tu strasznie tęsknił. Cóż ja pocznę, tak bardzo przyzwyczaiłam się już do tego, że mogę pana widzieć co dzień, że mogę z nim rozmawiać, patrzeć w jego oczy. Nikodem zapewniał, że niedługo wróci. Dzień, dwa, najwyżej trzy. Przy kolacji Nina była bardzo ożywiona, a to dzięki projektowi męża, który wpadł na pomysł, by oboje odprowadzili kochanego pana Nikodema na stację. Tym bowiem razem Dyzma musiał jechać koleją, gdyż samochód miał małą reperację. Na dworcu Nina była bardzo wzruszona. Wprawdzie nie mogła pożegnać Nikodema tak, jakby tego pragnęła, jednakże wzrok jej wyrażał tyle, że starczył za najgorętsze pocałunki. W przedziale pierwszej klasy Dyzma siedział sam. Kunicki bowiem dał napiwek konduktorowi, tłumacząc, by ten nikogo tam nie wpuszczał, gdyż to jedzie sam pan Dyzma, wielka figura, osobisty przyjaciel wszystkich ministrów. Było to straszne pijaństwo. Nikodema przywieziono do hotelu pijanego w sztok i na rękach wniesiono do jego numeru. Bo też było co pić. Teraz, gdy oprzytomniał, jeszcze nie mógł wyjść z podziwu nad zdarzeniami ubiegłego dnia, które zaznaczyły się w jego umyśle jakimiś chaotycznymi liniami. Więc posiedzenie w wysokiej sali, posiedzenie, na którym on, Nikodem Dyzma, siedział przy jednym stole razem z premierem, razem z ministrami, jak równy z równym, za pan brat. Czytanie jakichś sprawozdań, jakichś cyfr i jedna chwila, gdy wszyscy zaczęli mu ściskać ręce za to, że powtórzył to, co poradził Kunicki, na magazynowanie zboża. Jak oni to nazwali? Aha, lombard. Śmieszne. Dotychczas sądził, że lombard służy jedynie do zastawiania zegarka lub ubrania, a później to zapytanie premiera: szanowny panie, czy pan zgodziłby się objąć kierownictwo państwowej polityki zbożowej? Gdy ociągał się z odpowiedzią, a potem wymawiał się, że może nie potrafi, wszyscy hurmem namawiali, aż musiał się zgodzić. Roześmiał się. To cholera, do czego człowiek doszedł? Prezes Państwowego Banku Zbożowego. Pan prezes. Przypomniał sobie później grupę dziennikarzy, którzy go zasypywali pytaniami, oślepiający blask magnezji. Aha, trzeba zobaczyć, czy co wydrukowali. Zadzwonił i kazał służącemu kupić wszystkie dzienniki. Zaczął się ubierać, gdy przyniesiono gazety, chwycił pierwszą z brzegu i poczerwieniał. Na pierwszej stronie widniała jego fotografia. Stał z jedną ręką w kieszeni i z zamyśloną miną. Wyglądał poważnie, ba, imponująco. Pod fotografią podpis głosił: doktor Nikodem Dyzma, twórca nowego systemu polityki rolnej, otrzymał misję utworzenia Państwowego Banku Zbożowego i nominację na jego prezesa. Obok, pod sensacyjnym tytułem, obszerny artykuł zawierał oficjalny komunikat rządu, życiorys Dyzmy i wywiad z nim samym. Komunikat doniósł o uchwale Rady Ministrów, która na wniosek ministra Jaszuńskiego postanowiła rozpocząć decydującą walkę z kryzysem gospodarczym przez silną interwencję na rynku zbożowym. Następował szczegółowy opis projektu i zapowiedź wydania rozporządzeń wykonawczych po przyjęciu ustawy przez Sejm. Życiorys dla samego Dyzmy był niespodzianką. Dowiedział się zeń, że urodził się w majątku ziemskich swoich rodziców w Kurlandii, że gimnazjum ukończył w Rydze, a wyższe studia ekonomiczne w Oksfordzie, że następnie jako oficer kawalerii bohatersko walczył na froncie bolszewickim, gdzie został ranny i odznaczony Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Ostatnio zaś usunął się z widowni, zajęty gospodarowaniem na wsi w województwie białostockim. Życiorys roił się od takich przymiotników jak światły, znakomity, twórczy. W końcu zaznaczono, że prezes Nikodem Dyzma cieszy się opinią człowieka o niezwykłej sile woli i charakteru, znanego z wybitnych zdolności organizacyjnych. Największe zdumienie Nikodema wywołał jednak wywiad. Czytał i oczom nie wierzył. Wprawdzie wieczorem urżnął się do nieprzytomności, ale przecie wówczas, gdy rozmawiał z dziennikarzami, był całkiem przytomny. Przecież z tego, co tu napisali, on nie mówił ani jednego słowa. Tu były wydrukowane zdania, których pomimo wysiłków nie mógł zrozumieć. Były wyrazy, których znaczenia nie znał. Opinia o różnych sprawach, o których nie tylko nie mówił, lecz nawet nie słyszał. Zaklął, lecz nie było w tym złości. Przeciwnie. Kontent był z tego, gdyż po przeczytaniu takiego wywiadu każdy musiał uważać pana Dyzmę, pana prezesa banku Dyzmę, za człowieka niepospolicie mądrego. Niemal wszystkie dzienniki zamieściły podobne artykuły i jego fotografie w różnych pozach. Najlepiej podobała mu się ta, gdzie siedział na kanapie między premierem a ministrem Jaszuńskim oraz ta, na której schodził ze schodów, a za nim szedł starszy jegomość z siwymi wąsami i trzymał kapelusz w ręku, podczas gdy on, Nikodem, miał nakrytą głowę. Podpis pod tym zdjęciem głosił: pan prezes Nikodem Dyzma opuszcza Pałac Rady Ministrów w towarzystwie swego przyszłego współpracownika, nowo mianowanego dyrektora Banku Zbożowego, pana Władysława Wandryszewskiego, byłego wiceministra skarbu. Ha, pomyślał Nikodem, teraz cała Polska mnie zna. Nagle przeraził się, przyszło mu na myśl, że przecież dzienniki dotrą też do Łyskowa, że pan Boczek, Jurczak i oni wszyscy, którzy go tak dobrze znają, dobrze wiedzą, że to bójda z tą Kurlandią i tym gimnazjum i z Oksfordem. Chroba. A jeżeli któremu z nich strzeli do głowy napisać do jakiego dziennika całą prawdę? Po plecach przebiegły mrówki, chodził po pokoju i klął. Później znów wziął się do przeglądania pism i przyszedł do przekonania, że jakakolwiek denuncjacja ze strony dawnych znajomych jest mało prawdopodobna. Olśni ich i oni śmieli jego stanowisko i stosunki. Chyba że donosić będą anonimowo. Ale anonimów poważnie się nie bierze. Uspokoił się znacznie, natomiast podczas rozczytywania się w przypisywanych mu talentach zatroskała go inna myśl. Jak sobie da radę? Niby największa praca spadnie na tego dyrektora Wandryszewskiego, ale przecie i on sam będzie musiał coś robić, mówić, podpisywać, decydować. I to wszystko w sprawach przerażająco niezrozumiałych. Nie ma innego sposobu, tylko trzeba znaleźć kogoś sprytnego, żeby taki Kunicki zechciał, ale nie zechce. W ogóle teraz będzie musiał rozstać się z posadą w Koborowie. Zrobiło mu się przykro na myśl, że rozstanie się także z Niną, ale powiedział sobie: trudno, jak trzeba, to trza. Nie ona jedna na świecie. Gorzej będzie z wynalezieniem takiego gościa, co by za niego robił. Mógłby go zrobić na przykład swoim sekretarzem. Nagle klepnął się w czoło: Krzepicki! Aż podskoczył z radości. Krzepicki to cwaniak, kuty na cztery łapy, ten wie, co w trawie piszczy. W butelkę nabić się nie da, ale swój chłop, brat łata. Jak zrobi się z nim sztamę, będzie ruszał mózgiem za dwóch.